Jakże radowało się serce Boże, kiedyśmy śpiewali to wielkie uwielbienie. Każdy tak z serca to śpiewał, to się czuło taką miłość Bożą. To jest piękne. Bóg mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi mi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Otwieramy serce. Możemy otwierać na oścież. Ale mimo tego zawsze jakoś nam się zdarzy, że stajemy się synem marnotrawnym czy córką marnotrawną. Może w myślach, może w słowach, może w uczynkach, a może przez zaniedbania. Każdy z nas potrzebuje pomocy Boga. Potrzebujemy zbawienia. Dzisiaj tutaj będzie nam towarzyszył Piotr, którego nie ma. Napisał wobec tego na kartce, żeby odczytać jego świadectwo. Z Piotrem było tak. Miałem przy sobie narkotyki i przyszła mi ochota zapalić trawkę. Ale ogarnął mnie dziwny lęk, że to jeszcze bardziej mnie załamie. Po prostu się bałem. To był pierwszy raz, kiedy mając narkotyki, sam z nich zrezygnowałem. Zaraz potem przyszła pokusa, żeby pocieszyć jakimś innym doznaniem. Od młodych lat uzależniłem się od pornografii. Każde swoje niepowodzenie i trudność życiową topiłem w oceanie pornografii. Tym razem, o dziwo, nie poczułem się lepiej. Wszystko zawiodło. Żadna z moich baterii nie dała mi ukojenia. Tak Piotrek. A kiedy my wracamy do Ojca, mówimy, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim dzieckiem, Twoim synem. A Ojciec niezmiennie każdej sekundy, każdej chwili czeka, wypatruje, wybiega na drogę, wzrusza się głęboko, rzuca się na szyję, kiedy syn wraca, całuje, przebacza. I za każdym razem jest tak samo. Więcej, Ojciec mówi do swoich sług, przynieście najlepszą szatę. Dajcie mu pierścień, sandały na nogi, przyprowadźcie ciele utuczone. Będziemy się bawić i ucztować, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I tak ciągle jest z nami. To niezwykłe, bo my grzeszymy, ale Bóg kocha nas zawsze. My od Niego odchodzimy, ale On nigdy od nas nie odchodzi. Nasz grzech nie zmienia miłości Boga, ale osłabia nas, niszczy często nas i osłabia lub niszczy relacje z Panem Bogiem. I Bóg w konfesjonale szczególnie chce nam bardzo ważne prawdy przypominać. Najpierw, że ukochałem Cię odwieczną miłością, to znaczy kocham Cię od zawsze. Zawsze w planach, kiedy byłaś, kiedy byłeś, już Cię kochałem, mówi Bóg. Dopiero kiedy przez rodziców przekazałem życie, dałem życie, to kocham Cię już dokładnie namacalnego. W innym miejscu mówi Bóg, wyryłem Cię na moich dłoniach. To te rany Jezusowe, to te przybicie do krzyża, to są te dłonie wyryte. Albo mówi, bo góry mogą ustąpić, moja miłość nie odstąpi od Ciebie. Dalej mówi, ja będę wam ojcem, a wy będziecie dziećmi. Jesteś cenny w moich oczach. A w księdze Ozeasza mówi, pociągałem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Przez chrzest Bóg nas usynowił, kobiety ucórkowił. I przez chrzest spowodował, że Jego miłość w nas trwa. Jego miłość jest wieczna. Jego miłość nieprzemijająca jest bardzo osobista. Mówi, wezwałem Cię po imieniu, jesteś mój. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Zatem jeżeli są grzechy, to nie jest problem Boga, to jest mój problem. Problem mojego serca, bo to ja się odwracam od Pana Boga, to mnie zmienia grzech. Bo oddziela mnie od Boga, odwraca. I ja muszę znowu szukać miłości Bożej, chociaż ona zawsze jest. ale ono, tą miłość na powrót zawsze dostaje darmo. To ja mam wybór, albo trwać przy Panu Bogu, zaakceptować Jego miłość, albo Jego miłość odrzucić. On zawsze wychodzi do mnie pierwszy. Wydawałoby się, że jak idziemy do spowiedzi świętej, to chodzi tylko o przebaczenie grzechów. I tak najczęściej czujemy. Jak już odchodzimy od konfesjonału, to czujemy radość, czujemy taką lekkość, wolność. Ale tu jeszcze chodzi o coś następnego. Dlatego, że to jest pierwszy krok, wyznanie grzechów, to jest pierwszy krok do całego procesu uzdrawiania nas od środka i do świętości. Bo Bóg chce nas ciągle leczyć. Jezus mówił, że jest lekarzem, a lekarze potrzebują ci, co się źle mają. Z czego nas chce leczyć? Z różnych wewnętrznych głodów. Czasem nasz głód sięga korzeni naszego dzieciństwa. Tam ktoś nas nie szanował, ktoś nie okazywał czułości, nie przytulał. Może chce nas leczyć z jakichś złych nawyków. Może z nieuporządkowanych pragnień. Może z tych problemów, które nieustannie przeżywamy. Może chce nas uleczyć z lęków, które nosimy w sobie, czy z kompleksów, jakichś urazów życiowych, może nawet i traumatycznych przeżyć. Może z różnych zranień, które przez lata w moim życiu się nagromadziły. Bóg w sakramencie pojednania coraz bardziej pogłębia w nas wewnętrzne życie Trójcy Świętej, która w nas mieszka od Chrztu Świętego. I dlatego, jeżeli ja z pokorą przychodzę do kraty konfesjonału i mówię z bólem o swoich słabościach, swoich grzechach, o swojej kruchości, to jest tak jak ten celnik i faryzeusz. Faryzeusz się chwali przed Bogiem, a celnik mówi: Panie, ulituj się nade mną grzesznym. I taka postawa powrotu do Ojca, kiedy ja proszę o miłosierdzie, jest właściwa. I Bóg chce natychmiast nas uzdrawiać. Chce odtwarzać w nas obraz Pana Boga. Chce zabierać skutki grzechu pierworodnego i skutki naszych grzechów. Chce uleczyć nas wyrządzonych krzywd, czy też przeżytych różnych traum. Posłuchajmy, co pisze Piotrek. W tamtej chwili zobaczyłem, że w środku jestem otchłanią i mam niewyobrażalny głód. Zrozumiałem, że w moim wnętrzu jest pragnienie czegoś wielkiego, że żadna namiastka, która jest dostępna na świecie, nie jest w stanie mnie zaspokoić i wypełnić. Cierpienie rodziło się stąd, że nieskończone serce chciałem zaspokoić skończonymi rzeczami, namiastkami. Kiedy tak siedziałem bez nadziei, przyszła mi ochota i nieoczekiwana myśl, która była natarczywa. Nie rodziła się ona z lęku czy przerażenia, była zupełnie inna niż wszystkie poprzednie. W głębi poczułem zaproszenie, aby pójść do kościoła i tam szukać ratunku. Po chwili jednak miałem tysiące argumentów w głowie, by tego nie robić. Wypowiadałem w swym wnętrzu wręcz litanię nienawiści w kierunku kościoła. Kłóciłem się sam ze sobą. Jestem pewien, że nie zdecydowałbym się na takie posunięcie, gdyby nie tak mocny upadek oraz poczucie bezradności oraz samotności. Grzechy są różne, i lekkie, i ciężkie. Dlatego, kiedy wybieramy się do spowiedzi świętej, trzeba przyjrzeć się relacji z Panem Bogiem. Bardzo ważna jest moja relacja. Jak to było w ostatnim czasie? Czy szukałem Pana Boga w codzienności? Czy próbowałem z Nim nawiązywać kontakt, relacje? Czy tylko wypowiadałem słowa modlitwy? Czy chciałam słuchać, co on ma do mnie do powiedzenia? Dlatego szukając tej głębokiej relacji z Panem Bogiem, trzeba zadawać sobie pytanie, przygotowując się do sakramentu pojednania. Dlaczego grzeszę? Dlaczego ten grzech pojawia się w moim życiu? Skąd on się bierze? I tu Duch Święty podsuwa nam nasze rozwiązania, to znaczy podsuwa nam, co się w naszym życiu zadziało, czy dzieje, że widać, skąd ten grzech powstaje. To, skąd powstaje grzech, nazywa się korzeniem grzechu, skąd on wyrasta. Otóż może wyrastać z tego, że kierujemy się względami ludzkimi. Może gdzieś nosimy w sercu głęboko złe pragnienia. Może nie żyjemy tymi wartościami, które Bóg mówi, jakimiś pseudowartościami, coś nam się wydaje, że to jest ważne, istotne. Może gdzieś korzeniem grzechu jest we mnie głęboko schowana pycha. Może to, co mówiliśmy wczoraj, egoizm czy zazdrość. Może właśnie gdzieś kieruję się nieustannie lękami, bo gdzieś na początku mojego życia bałem się o coś i jeszcze to nie jest uzdrowione. Może noszę w sobie taki korzeń grzechu, że mam tendencję do wywyższania się, czy też do poniżania się, czy chcę zaspokoić pożądliwość oczu, pożądliwość ciała. Kiedy dostrzegam, jakie są korzenie grzechów, łatwiej pokazać swoją ranę serca Jezusowi i łatwiej poradzić sobie potem z tym grzechem, żeby zaczynać po pierwsze iść za zamiarami Pana Boga, odczytywać zamiary Pana Boga wobec mojej osoby i starać się o wypełnienie woli Bożej. Posłuchajmy, co Piotrek dalej pisał. Usiadłem nieśmiało z tyłu, wszedł do kościoła. Nie chciałem rzucać się w oczy, ponieważ wiedziałem, że nie pasuję do tego miejsca. Bardzo się wstydziłem i czułem się hipokrytą. Rozglądałem się po całej świątyni, obserwowałem ludzi. Z zakrystii wyłoni się jeszcze jeden ksiądz, który udał się w stronę budki, zwanej fachowo konfesjonałem. Nagle poczułem wielkie pragnienie, żeby tak jak ci ludzie stanąć w kolejce i wyrzucić z siebie wszystko. Nie wiedziałem, jak się spowiadać. Od pierwszej komunii tak naprawdę chyba nie byłem u spowiedzi świętej. Mimo to podszedłem, stanąłem w kolejce. Moment oczekiwania był straszny. Bardzo się wstydziłem, ale mimo wszystko chciałem być szczery podczas tej spowiedzi. Nie chciałem nic zataić. To było bardzo trudne, bo przez całe życie wiele myśli dusiłem w sobie. Cały czas kłamałem. Nikt tak naprawdę nic o mnie nie wiedział. Nawet najbliżsi. Całe życie nakładałem na siebie przeróżne maski. Wiedziałem, że wreszcie przyszedł czas, żeby je zdjąć i powiedzieć, jakim jestem naprawdę. Pan Jezus do świętej Faustyny powiedział kiedyś tak, kiedy zbliża się do spowiedzi świętej, wiedz o tym, że ja sam w konfesjonale czekam na ciebie. Zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Wiadomo, że każdy kapłan jest obowiązany do zachowania absolutnej tajemnicy odnośnie naszych grzechów. Ta tajemnica nazywa się pieczęcią sakramentalną, ponieważ to penitent wyznał kapłanowi swoje zapieczętowane przez sakrament grzechy. W konfesjonale kapłan dzięki łasce Bożej mówi głosem samego Chrystusa. Dlatego kiedy się spowiadam i słucham potem, to słyszę chrystusowe słowa uzdrowienia. Słyszę chrystusowe słowa przebaczenia, które uwzględniają naszą konkretną sytuację życiową. Bo kapłan na mocy święceń jest w spowiedzi świętej sakramentalnie utożsamiany z Jezusem. To Chrystus słucha, to Jezus mówi do ciebie i On sam działa w twojej, w mojej duszy wielkie rzeczy. Dlatego w konfesjonale wchodzimy w bardzo szczególną relację z Jezusem. Posłuchajmy, co pisze Piotrek, jak to było. Nadeszła moja kolej. Przedstawiłem się i powiedziałem księdzu, że czuję się jak śmieć i moje życie nie ma sensu. Potem opowiedziałem mu zarys swego życia, czyli wyznałem wszystkie swoje uzależnienia, kradzieże, wszystkie rany i trudności, które mnie przytłaczały. Wiem jedno, że w tym momencie byłem na maksa szczery. Nic nie ukrywałem. Otworzyłem się i pokazałem, jak jestem naprawdę. Bardzo żałowałem tego wszystkiego, co wyznałem, ale chyba głównie dlatego, że wiedziałem, do czego mnie to doprowadziło. Gdy zakończyłem swoją wypowiedź, ksiądz jakby zamarł w konfesjonale i milczał. Ksiądz zadał mi z wielkim spokojem pytanie, jak się nazywasz? Przez chwilę poczułem się jak na policji, mimo to odpowiedziałem, że nazywam się Piotrek. Nastąpiła kolejna cisza, może trochę dłuższa od poprzedniej. Za chwilę będzie dalej. Pan Jezus powiedział też do siostry Faustyny, że jak spowiada się przede mną, kapłanem się tylko zasłaniam, to nigdy nie rozbieraj, jaki jest ten kapłan. Odsłania się w spowiedzi jako przede mną, a duszę Twoją napełnię moim światłem. Można zadać sobie pytanie, kapłan tylko z przyspowiedzi? Już wiemy, że Jezus z przyspowiedzi świętej. Ale z przyspowiedzi świętej jest jeszcze więcej osób. Zawsze z Jezusem jest Bóg Ojciec, zawsze z Jezusem jest Syn Boży, jest Duch Święty. Bo mocą Ducha Świętego Pan Jezus przyprowadza nas z powrotem do Ojca. Tak jakbyśmy przybiegali do Taty z powrotem po nawróceniu. I dlatego świadkami naszej spowiedzi świętej jest cała Trójca Święta. Ale to nie wszystko. Znamy przypowieść o kobiecie, która zgubiła drachmę. W tej przypowieści są takie słowa. Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Radość powstaje u aniołów Bożych w czasie sakramentu pojednania. Bo również mieszkańcy nieba są świadkami naszej spowiedzi świętej. Święci, błogosławieni, aniołowie, archaniołowie. Spowiedź nigdy zatem nie jest prywatną sprawą. W końcu wypowiedział ksiądz następujące zdanie, pisze Piotrek. Wiesz co, Piotrek? Całe niebo cieszysz się Twoim szczęściem. I za chwilę powiedział jeszcze, żebym za pokutę odmówił jakąś modlitwę. Miałem ochotę wstać, nawyzywać tego księdza i uciec z tego dziwnego miejsca. Tyle Piotrek. W spowiedzi świętej dokonuje się coś niezwykłego, ponieważ krwią Jezusa jesteśmy obmyci z wszystkich ran, które nosimy. Oznacza to, że Jezus nas podczas spowiedzi bierze pod krzyż na Kalwarię. To jest to, że jesteśmy z Nim na Kalwarii, bo te wydarzenia paschalne, z których bierze się nasze życie, są zawsze aktualne, są ponadczasowe. Jak to przeżył Piotrek? Posłuchajmy. Po wypowiedzeniu zdania, że całe niebo cieszy się moim szczęściem, ksiądz przeszedł do kolejnego momentu i poprosił mnie, żebym teraz żałował za grzechy. Na zewnątrz byłem zirytowany jego prośbą, ale gdzieś wewnątrz siebie, całą swoją wolą, zacząłem naprawdę żałować tego wszystkiego, co przed chwilą wyznałem. Następnie była jakaś krótka modlitwa przez niego wypowiedziana, po czym wydarzyło się coś, czego się nie spodziewałem. Przez kratki konfesjonału widać było skupienie na twarzy kapłana. Ostatnie zdanie wypowiedział z taką dokładnością i z taką świętością, jakby to nie było jego zdanie. Jakby to było narzędziem tylko, przez które ktoś potężniejszy od całego świata je wypowiada. Jakby tylko użyczył siebie, żeby przez niego dokonało się wielkie misterium. Zdawało mi się, że czas się zatrzymał. Że coś potężnego, a przy tym nieskończenie dobrego, skupiło na mnie całą swoją uwagę. Dokładnie. Popłynęła miłość z krzyża do serca Piotrka. W każdej spowiedzi świętej przyjmujemy tą miłość z krzyża. I czasem można sobie w jakimś momencie uzmysłowić, że teraz płynie do mnie miłość z krzyża. Jezus, kiedy 2000 lat temu cierpiał, to już mi wtedy przebaczył wszystkie moje grzechy, a ja dopiero teraz, kiedy wyznaję, to przebaczenie odbieram. To tak jakby do mnie przyszedł mail i przez miesiąc nie otwieram komputera, po miesiącu otwieram, czytam, no to się uaktualnia ten mail. I ze spowiedzią świętą jest tak samo, uaktualnia się przebaczenie. Można powiedzieć, że w tym momencie całe ochydztwo mojego grzechu Jezus bierze na siebie. Tak jakby wchłonął w siebie, jakby wziął te grzechy na krzyż. I o tym mówi święty Piotr. W swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, byśmy zerwali z grzechem i żyli sprawiedliwie. Dalej Piotr mówi tak, krwią jego ran zostaliście uzdrowieni. Krwią jego ran zostaliście uzdrowieni. I to Piotrek doświadczył. Po tylu latach, po pierwszej spowiedzi, kiedy drugi raz do spowiedzi świętej poszedł. Ale to, co my przeżywamy, ten nasz sposób życia, może Jezusa pocieszać, ale może też zadawać Mu cierpienie. Bo to, co Jezus przeżywał 2000 lat temu, to ma też dzisiaj drugą stronę medalu. To ja, czynił Jezusowi to, co teraz wpłynęło na Niego kiedyś. To ja pluję na Niego, to ja Go biczuję przez grzechy, to ja wyśmiewam, wyszydzam przez moje grzechy. To ja przez moje grzechy popycham Go i skazuję na śmierć i krzyczę ukrzyżuj Go. To ja przez grzechy Go przybijam do krzyża, drwię i wołam zejdź z krzyża. I dlatego we mnie ma nastąpić przemiana serca i przemiana umysłu, serce i umysł, aby zbliżyć się do Jezusa. A Jezus mówi jasno przez świętego Pawła, nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. I spowiedź święta jest tym momentem przemieniania. Tylko to serce nasze musi być bardzo mocno otwarte. Spowiedź jest odpowiedzią daną Bogu, czy tak naprawdę radykalnie zmieniam swoje życie. Znamy taki cytat, nikt też młodego wina nie leje do starych bukłaków, w przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki i wino przepadnie i bukłaki. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Jak to ma się do naszej spowiedzi świętej? Otóż Chrystus w czasie spowiedzi w nas, jakbyśmy byli bukłakami, wlewa własne życie, Boże życie, wlewa w nas swoją świętość. Jeżeli Jezus wlewa na swoją świętość, stajemy się, czy wlewa nowe wino, to musimy być nowymi bukłakami, to znaczy nowymi, nawróconymi ludźmi. Jeżeli by tego nawrócenia nie było, to, co Bóg mi daje, no niestety nie wyjdzie nam na korzyść. Wlewanie łaski Bożej w nowe bukłaki wymaga spełniania wszystkich warunków spowiedzi świętej. Najpierw rachunek sumienia, to już było związane z wyznaniem grzechu, ale musi być też skrucha, że ja naprawdę żałuję za te grzechy. I w tym pomaga, jeżeli ja sobie przypomnę Jezusa na krzyżu, albo jak szedł z krzyżem, jak cierpiał. Ja sobie uzmysłowię, że to przeze mnie. Łatwiej wtedy o ten żal za grzechy. Dalej, musi być bardzo mocne postanowienie poprawy. Chcę się zmienić, chcę być innym człowiekiem. Mocne postanowienie. Oczywiście trzeba prosić, pomóż mi Panie Jezu zmienić się. Dalej, wyznanie grzechów Jezusowi w osobie kapłana. Takie szczere wyznanie, jak to było, zostawienie tej sprawy całkowicie. To tak jak kamień wpada w wodę i tego już w ogóle nie ma. Już ten kamień nigdy nie wypłynie na wierzch. Tak Bóg nam przebacza. A też ważne jest, żeby zadośćuczynić. Naprawić może zło, które się uczyniło i wypełnić pokutę. Posłuchajmy, jak to było dalej z Piotrem. W pewnym momencie poczułem, że dla kogoś jestem najważniejszy na całym świecie. A to zdanie zostało stworzone dla mnie. Ksiądz wypowiedział bardzo dokładnie i wyraźnie słowa odpuszczenia grzechów. Ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Potem usłyszałem tylko trzykrotne puknięcie na znak, że następna osoba może podejść do tego tajemniczego zdroju i na znak, że dla mnie to już koniec, że mogę odejść już inny, wolny, usprawiedliwiony. Byłem cały zalany łzami, płakałem, ale tak naprawdę nie wiedziałem, dlaczego płaczę. Zatem to odejście od konfesjonału i to pragnienie przemiany życia ma ogromne, wielkie znaczenie. Żeby chcieć teraz czcić Pana Boga, żeby jak najwięcej miłości okazywać i żeby być człowiekiem miłosiernym. Mi Pan Bóg wszystko przebaczył, ja mam teraz przebaczać innym. Bardzo często jest tak, że podczas spowiedzi świętej Bóg chce nam dać bardzo dużo łask, ale jesteśmy zablokowani wewnętrznie. Skąd się takie blokady wewnętrzne biorą, że nie może do mnie dobić się przebaczenie Boże albo miłość Boża? Skąd się to bierze, że nie może się przebić przez to zablokowanie miłosierdzie Boże? Otóż są takie bariery, ja powiem o czterech, które warto sobie przemyśleć, czy we mnie nie ma takiej sytuacji. Najpierw jest słaba wiara. To jest sytuacja, kiedy człowiek polega nie na Bogu, bardziej liczy na siebie. Czasem mówi, na siebie tylko trzeba liczyć, a nie ufa Panu Bogu. Dalej, że człowiek nie dowierza, że Bóg go naprawdę kocha. Mnie? No chyba mnie nie kocha. To jest niedowierzanie. Bóg każdego nieskończenie kocha. Dalej, może być też, że w tym braku wiary człowiek nie wierzy, że Bóg może wyprowadzić dobro ze zła, które się uczyniło. Bóg zawsze wyprowadza dobro. I dlatego ten brak wiary, który łączy się z brakiem zaufania, no niestety blokuje miłosierdzie Boże. Kiedy człowiek ufa, to jest otwarty na miłosierdzie Boże. Wiem, Panie, że mi przebaczysz. Proszę Cię o to przebaczenie. Chcę zacząć od nowa. Chcę żyć inaczej. Drugą taką blokadą może być bałwochwalstwo. To znaczy, że ja ubóstwiam coś bardziej niż Pana Boga. Ważniejsze jest życie towarzyskie, czy wydarzenia sportowe, czy moja, w cudzysłowie, aktywność religijna. Tyle robię dla Kościoła, ale tak w sercu nie spotykam się z Bogiem. Może być praca, może być ważniejszy drugi człowiek, może alkohol, może narkotyki, może seks, doznania zmysłowe. To się liczy. I jeżeli to jest we mnie na pierwszym miejscu, to niestety miłosierdzie Boże nie może do mojego wnętrza dobić się. Innym momentem, który może zablokować mój rozwój wewnętrzny, to jest taka rana ojca. Czyli coś, co wynieśliśmy z dzieciństwa, co w naszym życiu pokutuje i stale jesteśmy nastawieni, żeby brać, żeby zagarniać, żeby wszystko mieć dla siebie. To jest sytuacja, kiedy człowiek nie doświadczył tyle miłości, jak czekał. Nie czuł się kochany. Były sytuacje, że nie był akceptowany, że nie okazywano mu szacunku, bo były jakieś nałogi w domu, że nie czuł się przyjęty całym sercem, że nie czuł się kimś wartościowym, bo był porównywany z bratem czy siostrą. I wtedy taka rana sączy. I czwarta taka blokada to, że ja mogę nie przebaczać. Noszę w sobie brak przebaczenia. Gdzieś jakieś stare urazy, gdzieś pretensje do kogoś, gniewy, jakaś czasem niechęć do kogoś, nienawiść. I to powoduje, że miłosierdzie Boże chce do mnie się dostać, ale trudno jest. Niedawno byłam odwiedzić taką młodą osobę, która była po wypadku i byłam po prostu przerażona i wstrząśnięta, jak matka przy tej córce mówiła do męża, ja cię nienawidzę, ale z taką nienawiścią w oczach i mówi, ty już ty szmata. No to po prostu było, przepraszam, że to powtarzam, ale to było dla mnie tak przejmujące, nigdy się z taką nienawiścią jeszcze nie spotkałam. Ja mówię delikatnie, a pani chodzi czasem do spowiedzi, no tak, a czy może trzeba by powiedzieć księdzu, że pani jest trudno przebaczyć, no bo nie można iść do Komunii Świętej, jak się nie przebaczy innym. Jak się nosi nieprzebaczenie, nie można Pana przyjmować. I proszę zobaczyć, my wszyscy codziennie mówimy i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Warto się siebie pytać, czy ja przebaczam. Jak mam dużo żalu i pretensji, oddać to Panu Bogu. On osądzi tę sytuację, bo On zna wszystko od środka i On wie, gdzie, po której stronie jest jaka wina. A jak ja przebaczam, to zdejmuję z siebie ten ciężar, co niepotrzebnie noszę. Czasem ktoś nosi latami nieprzebaczenie sobie. Nie może sobie czegoś darować. Pan Bóg już dawno przebaczył, a ktoś jest jakby mądrzejszy od Pana Boga i nie przebacza sobie. Warto popatrzeć, jak to jest z naszym przebaczeniem. Piotrek pisze dalej tak. Odchodzi od konfesjonału i mówi, czułem jakby jakaś najczystsza woda wymywała cały brud i syf z moich wnętrzności. Szedłem przez kościół, czując się ogołocony, jakbym był zupełnie nagi fizycznie, ale przy tym wolny od wstydu. Mój zewnętrzny szloch był niczym w porównaniu z tym, co przeżywałem wewnątrz. Czułem ogromną wolność, jakby ktoś mnie wyciągnął z więzienia lub jakbym wyszedł z ciemnej piwnicy na zieloną łąkę, gdzie słońce było tak intensywne, że ledwo widziałem. Czułem, jakby ktoś mi wyrwał moje zgniłe, zardzewiałe, poranione, grzeszne serce i wstawił nowe, tętniące życiem, serce niemowlęcia, które dopiero się narodziło i jest zupełnie zdrowe i niewinne. Piotrek się nawrócił w trwały sposób, czyni w tej chwili bardzo wiele dobrego, jeździ na rekolekcje i daje świadectwo. Bardzo wielu ludzi pociąga do Pana Boga i to jest piękne, bo naprawdę takie rzeczy się dzieją. Zatem popatrz na ten bardzo ważny element sakramentu pojednania, którym jest rachunek sumienia. Czy Bóg jest w moim życiu na pierwszym miejscu? Drugie przekazanie. Czy modlę się? Jak się modlę? czy rozmawiam z Bogiem, czy powierzam Mu swoje sprawy, czy zapraszam Go do codziennego życia. Trzecie przykazanie. Czy jestem zawsze na mszy świętej, niedzielnej w święta? Czy pamiętasz, że Dzień Święty ma być świętowany, czyli więcej czasu dla rodziny, więcej czasu dla Pana Boga, ale też ten dzień mam odpocząć. Świętowanie, odpoczynek i msza święta, to należy do trzeciego przykazania. Czwarte przykazanie. Czy służę dobrze pracy, czy służę ojczyźnie, czy dbam o to, żeby był szacunek i cześć do swoich rodziców, którzy żyją, czy do zmarłych rodziców. Przykazanie piąte, jak jest szacunkiem wobec życia, wobec zdrowia, wobec drugiego człowieka. Czy nie używam jakichś używek, nie wchodzę w uzależnienia, czy szanuję życie od początku, od poczęcia do naturalnej śmierci. Czy wiem, że aborcja, eutanazja in vitro są przeciwko Panu Bogu, bo On nie tak chciał, żeby człowiek powstawał, czy żeby mu przerywać życie. Czy pamiętam, że już te przykazań bardzo nas wzywa do czystości. Jeżeli żyję w małżeństwie, to żeby wyrażać miłość małżeńską w delikatny, pełen szacunku sposób, żeby to było wyrażanie miłości, a nie oczekiwanie, że mi będzie miło i przyjemnie. Byłoby to egoizm. Czy unikam pornografii, masturbacji, antykoncepcji, która nas rozdziela od Boga? Przykazanie mówi o szacunku do cudzych rzeczy. Czy jestem uczciwym? Czy szanuję cudze swoje wspólne rzeczy? Ósme mówi o słowie, jak wyrażam się, czy mówię prawdę, czy potrafię dochować sekretu, czy jestem człowiekiem dyskretnym. Czy swoim słowem buduję relacje, czy raczej niszczę przez plotki, narzekania, oszczerstwa. I przykazanie dziewiąte, dziesiąte mówi o pożądaniu osób, pożądaniu rzeczy. Czy się nie martwię, że ktoś coś ma, a ja nie mam? Nie trzeba wszystkiego mieć. Najważniejsze, żeby mieć w sercu Boga. Dlatego warto, jak będzie taki czas, zostawić wszystko w konfesjonale. I zaczynać stale od nowa. Zapraszać stale Jezusa do swojego serca, żeby On czuł się, że jest najważniejszy w naszym życiu. Szczęść Boże.